i sam sobie wszystko zrobiłem. I sam sobie zmasterowałem, i sam sobie wyprodukowałem, bo to dzięki temu jest za darmo.
Witamy w podcaście Granie Gadanie.
Witamy, dzień dobry.
W którym rozmawiamy o muzyce, kulturze i o wszystkim, co jest fajne.
Tak robimy. To my. Kacper Gębisty.
Tak, i Jeżerajkow Krzywicki.
Tam.
Chciałem powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiali o błędach do uniknięcia, jeżeli grasz w kapeli. I tak się zastanawiam, ile osób nas słucha, które grają w kapeli. Jak myślisz, Kacper?
Nie wiem, ze trzy się znajdą może. I nawet może to będą z tego samego zespołu, kto wie.
No właśnie, pozdrawiamy, jakby co, to pozdrawiamy kolegów z Formy i kolegów z Tezis, tak?
Tak. Cześć.
Ja jeszcze mogę pozdrowić kolegów z Painting i kolegów, nie, kolegów z Oktor to nie mogę, bo to jestem ja. Znaczy w sensie i mój brat, który już też gra w Tezis.
No to pozdrów siebie i wiesz.
Pozdrawiam siebie grającego w Oktorze.
Tak jest. No tak, słuchaj, trzeba po prostu uznać, że prowadzimy bardzo niszowy podcast.
I niszowy kiedyś... podcast dla kolegów, którzy z nami grają w kapelach.
Dokładnie. Czego uniknąć? Ja myślę, że...
No, ale najwięcej... myślisz, że się w 10 zmieścimy, co?
Mam nadzieję. Ja zapisałem sobie 10 i one są pewnie rozwojowe, więc mogą się rozmnożyć do 15, ale może zupełnie nie. Może ze 2 oznaczają to samo, kto wie.
No dobra.
Wiesz co, pierwszym błędem do uniknięcia w graniu w kapeli jest nie grać w kapeli, na pewno.
Tak, to ja też sobie zapisałem to.
Prawda?
Gdzieś tam dalej w liście było. Moje pierwsze jest o wiele bardziej hardkorowe, ale dobra, no to pójdźmy tym tropem dalej. Tak, bo dużo się traci, jak się nie gra, nie?
Tak, dużo błędów się traci, ale też dużo fanów się traci w związku z tym i myślę, że jeżeli ktoś lubi grać muzykę, to... Granie muzyki samodzielnie bywa fajne i może być dobre na etapie na przykład pisania tej muzyki, robienia jakichś tam wstępnych aranżacji czy szkicowania, ale jeżeli jesteś instrumentalistą, twórcą i chcesz gdzieś z tym wyjść do ludzi, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że koniec końców sam laptop i jedne klawiszki czy coś tam mogą nie wystarczyć. No chyba, że zakłada, że zawsze będziesz one man show i wtedy możesz sobie tam... Wiesz,
ja to trochę z innego powodu nawet uważam, że to jest, no, że jak gdyby granie jednoosobowe może się szybko znudzić. Otóż ja mam wrażenie, że jeżeli się gra jednoosobowo, a czuję się uprawniony do takiego mówienia, bo i grałem w zespołach wieloosobowych i też sam tworzyłem różne rzeczy. Jak się gra jednoosobowo, to ja mam wrażenie, że się po prostu człowiek zamyka i zapętla w jakichś takich swoich schematach i bardzo trudno jest tego się później wymiksować. Natomiast obcowanie z innymi ludźmi, którzy zazwyczaj mają kompletnie inne podejście do aranżacji, do pisania muzyki, do tego, co jest w tej muzyce fajne, a co nie jest fajne i tak dalej, powoduje, że, no, że się po prostu szybciej rozwijamy.
Zgadza się i tak właśnie też myślę, bo... No bo właśnie, bo no ile można samemu wszystko robić, no w sensie ja zawsze mówię taki trochę, wiesz, chłopski rozum tutaj, przepraszam, bo jeszcze, o, taki trochę gadanie na chłopski rozum, ale po to nas tyle jest na świecie, żebyśmy sobie troszkę też pomagali i się spotykali w pewnych rzeczach, które robimy. No. I myślę, że jest to po prostu potrzebne nawet, wiesz, no bo to można myśleć swoją miarą, tak, czyli powiedzieć, o, to się ja będę rozwijał i tak dalej, ale myślę, że dla kultury, dla muzyki, dla jakiejś tam społeczności muzyków fajne jest, jeśli oni kolaborują, no wtedy to żyje, wtedy nie masz wrażenia, że wiesz, że ludzie są pozamykani gdzieś tam po tych domach, po tych studiach i tam sobie coś rzeźbią i potem, wiesz, tak czekają tylko na siebie i tak, dobra, co ty wydałeś? No ja wydałem to, a ja wydałem tamto i słuchaj, zrobiłem to zupełnie sam. Moim zdaniem to nie powinno być takim mega atutem, wiesz, że o, i sam sobie wszystko zrobiłem, i sam sobie zmasterowałem, i sam sobie wyprodukowałem, bo to dzięki temu jest za darmo, wiesz.
Tak, ja przytoczę tutaj opinię takiego pewnego producenta, którego być może nasi słuchacze znają, a ty go na pewno znasz, który się nazywa Chris Lord-Alge.
Absolutnie.
On zawsze się strasznie śmieje, a on dosyć często wywiadów w ogóle udziela, więc już parę razy w necie to powiedział. On zawsze się śmieje, bo dużo ludzi do niego pisze, no bo on bierze udział w tych kursach takich Mix with the Masters i w ogóle. I, no i bardzo często piszą do niego ludzie po prostu z jakimiś kwestiami. Mhm. On się zawsze śmieje z podpisów, bo bardzo często dostaje podpis, w sensie, wiesz, w sygnaturze maila.
Tak.
Jest napisane, że ktoś jest muzykiem, kompozytorem, aranżerem, tym, jak to się mówi, mixing engineer, inżynierem miksu, tak, i masteringowcem. Nie?
Tak, wszystko, umiem wszystko.
Kurde, ja jestem, wiesz, Lord Algy mówi, ja jestem po tam, nie wiem, 30 latach na scenie, ja jestem tylko mixing engineer, nie?
Dokładnie, i koniec.
A tutaj ktoś z takim podpisem, no jak to możliwe?
Wiesz co, my dotykamy teraz chyba takiej bardziej kulturowo już społecznej tkanki. Dlaczego tak się dzieje? Ja mam taką osobistą diagnozę, czy jakąś taką próbę, wiesz, spekulacji na temat tego, dlaczego tak jest. No bo, wiesz, ostatnie czasy wśród, powiedzmy, nas, czyli takiej kultury, wiesz, zachodnioeuropejsko, proamerykańsko, prozachodnio jakiejś tam, wiesz, takiej postępowej, wyprodukowały jednak bardzo dużo ludzi, którzy są zorientowani na sukces własny, na wiesz, na osobiste do osiągnięcia. Nie ma w tym nic złego, jeżeli stosujesz to w odpowiednich proporcjach, tak? Czyli, wiesz, dbanie o to, żeby się nauczyć, żeby umieć, żeby robić dobre rzeczy i tak dalej, żeby się starać o to, że ja jestem odpowiedzialny za jakieś tam swoje poletko, jest okej, okay, ale jeżeli, wiesz, uznasz, że ja muszę cały sukces swojego, inaczej, muszę cały sukces zagarnąć dla siebie, czyli jeżeli ja coś podpisuję własnym imieniem i nazwiskiem, to bym bardzo chciał, żeby każdy etap tego był mój, no to właśnie wtedy lądujemy w sytuacji, kiedy sam sobie piszę, sam sobie gram, sam sobie, wiesz, nie zaproszę kolegi gitarzysty, no bo on będzie miał swój pomysł, a ja nie chcę, żeby on miał swój pomysł, bo to jest mój pomysł.
Ale ty myślisz, że to wynika z egoizmu, a nie z chęci oszczędności na przykład?
Znaczy, wiesz co, to jest pytanie, wiesz, czy jajko, czy kura, tak? Czy chęć oszczędzania wynika z tego, że wiem, że usiądę, wiesz, 2 tygodnie dłużej poświęcę, obejrzę 10 YouTube'ów, pójdę na, wiesz, warsztaty wirtualne oczywiście, ja tam zapłacę tam 5 groszy i dzięki temu będę już potem zawsze robił sam, nie? I to jest, wiesz, to jest kwestia pewnie też wyboru, ja myślę, że to jest decyzja w głowie, tak, że jeżeli zakładam, że pomimo tego, że umiem na przykład cokolwiek, czyli wiesz, ja bym sobie uznał, że ja umiem tam zmasterować coś tam jakoś tam, nie? Tak.
Byś musiał, to pewnie umiesz, nie? Tylko pytanie brzmi, czy...
Tylko czy ja muszę to robić, tak? Czy nie lepiej na przykład przeszukać rynek albo po prostu spytać znajomych, słuchaj, potrzebuję dobrego inżyniera masteringu, który nie jest bardzo drogi i z którym ja się dogadam, tak?
Tak.
I którego na przykład znam z widzenia albo ten. I już, jest sprawa załatwiona. Ja mu wtedy daję pieniądze za jego pracę, bo on się tego nauczył. Tak? I jest przepływ po pierwsze pieniądza, po drugie przepływ myśli, po trzecie on do mnie na przykład dzwoni albo pisze i mówi, słuchaj, następnym razem jak będziesz robił miksy, albo jakbyś mógł tutaj, wiesz, stopę ciszej, bo u mnie na masterze wychodzi, że ona jest za głośno i ja nie chcę...
Słuchaj, jak ci tak powiedzę, to znaczy, że zły inżynier masteringu.
Ale właśnie nie do końca, bo to wiesz, to są też dialogi, wiesz, ja też nie, jeżeli ja coś miksuję i... Mogę być święcie przekonany, że to jest najlepsze na świecie, ale on mi może powiedzieć, słuchaj, daj to 2 decybele ciszej, ja ci wypuszczę swój master i porównamy i zobaczymy. I wtedy możesz uznać, że na przykład ta stopa przestaje pompować, bo ci się wydawało, że na masterze nie będzie pompować, a jeżeli to nie był twój pomysł, żeby pompowało, no to daj to 2 decybele ciszej i mamy z głowy, nie?
Więc, a w ogóle dodatkowo, znaczy ja mi się bardzo podoba ten komponent, na który zwróciłeś uwagę, czyli właśnie przeciwstawienie sukcesu osobistego z takim sukcesem bardziej w wymiarze społecznym, tak? Czyli że jeżeli jednak dasz, zaoszczędzisz może nawet trochę pieniędzy, może trochę później wypuścisz ten projekt i dasz go do zmasterowania właśnie koledze masteringowcowi, który poświęcił swój czas i swoją energię na nauczenie się masteringu, a nie czegoś tam innego, to de facto zarówno tobie będzie dobrze, jak i jemu będzie dobrze, tak? Bo,
dokładnie.
Bo on będzie mógł robić to, co lubi i to, co chce robić, ty będziesz mógł dostać lepszej jakości jednak master, niż jakbyś się na YouTubie nauczył. No i wszyscy są szczęśliwi i społeczność, taka malutka społeczność muzyczna też jest wzbogacona poprzez tą interakcję, co nie?
Absolutnie. I no może tu żeśmy trochę szeroko pojechali, ale potem właśnie w mikroskali, inaczej, jeżeli zaczniemy od mikroskali, czyli takiego właśnie zespołu, czy duetu, czy tercetu i tak dalej, i tam się nauczymy, wiesz, relacji artystyczno-personalno-biznesowo, wiesz, twórczych, no to w szerszej skali to nadal będzie działać, bo jeżeli ja będę otwarty na to, jak drugi człowiek do mnie, co on mówi i że ja nie muszę mieć racji na przykład, bo w ogóle może nie muszę mieć racji, tylko wiesz, jak jestem w zespole, to chodzi o to, żeby robić dobrą muzykę i żeby wszyscy mieli satysfakcję z tego, co robią, mniejszą lub większą, Oczywiście to są zawsze jakieś kompromisy, więc ludzie, którzy wchodzą w taki zestaw, prawda, międzyludzki, muzyczny, no właśnie to jest, no i tu przechodzimy do drugiego punktu, no bo skoro zaczęliśmy od ego i od tego, żeby je troszkę schować, nie mówię, żeby je wyeliminować zupełnie, bo to chyba byśmy przestali być ludźmi, gdybyśmy nie mieli tego, wiesz, no, własnego drive'u jednak. Bo to też, wiesz, dobrze użyte, ogólnie pojęte ego jest no, napędem naszego w ogóle, wiesz, no, starania się o lepsze jutro, że tak powiem, nie?
Tak.
I o to, żeby nie odpuszczać, tak? Że mówisz, dobra, okej, okay, dzisiaj było tak, ale może jutro zrobię coś lepiej, inaczej, przeobserwuję to, zmienię, nauczę się, tak? I będę po prostu sprawniejszy. No i przechodzimy do drugiego punktu, czyli to, że jeżeli już jesteśmy trochę otwarci, no to możemy pogadać w nowo powstałym zespole, jaki jest gdzieś tam kierunek, czy jaki jest ogólny styl, na który się umawiamy, czy jakieś takie ciążenie, do czego my tam w ogóle idziemy, tak? Jakby gdzie są nasze smaki muzyczne i jak to pożenić.
I to wszystko, co my teraz powiedzieliśmy, to jest dopiero pierwszy błąd do uniknięcia, jeżeli grasz w kapeli. Czyli pierwszy błąd polega na tym, że nie weźmiesz udziału w tej społeczności muzyków i nie pozwolisz sobie się skonfrontować z opinią innych ludzi i nie dasz sobie szansy na rozwój w związku z obcowaniem i z wypracowywaniem czegoś wspólnego z innymi ludźmi. Dobrze podsumowałem?
Dobrze, tak, dokładnie o to chodzi. Trzeba się otworzyć, żeby się nauczyć.
Bo moje doświadczenia z mojego grania w zespołach są takie, że problemem nie jest to, że ludzie mają jakieś różne pomysły na to swoje granie. Problemem jest to, że ludzie nie mają pomysłu na swoje granie. Mm. Co z tym?
No, to jest taki temat.
Zespół się spotyka i mówi, no dobra, no to teraz bądźmy jacyś. Tylko każdy myśli, że ktoś inny wymyśli, jacy będziemy, rozumiesz?
No, może tak być. Myślę, że tu dochodzi jeszcze, wiesz, no nie znam dokładnej odpowiedzi na to, dlaczego tak się może dziać. No, to chyba jest kwestia też personalna, tak? No bo jeżeli powstaje zespół, to zawsze pojawi się człowiek, który ma kompetencje, wiesz, lidera bardziej i on będzie tak. Bardziej świadomy tego, co się dzieje, czy świadomy tego kierunku i gdzieś tam będzie, wiesz... miał ten scope, wiesz, będzie gdzieś tam w jakimś kierunku, wiesz, podążał, no i zawsze będzie ktoś, kto powie, dobra, tam, wiesz, no, mi chodzi o to, żeby grać po prostu i ja nie muszę tego wymyślać. I chyba cała sztuka polega na tym, żeby się po prostu dogadać, czyli zgodzić się na to, że jeżeli uznamy i powiedzmy mianujemy jednego człowieka na kogoś, kto wie więcej albo jest, wiesz, bardziej, wiesz, świadomy tego, co robimy, jak robimy, no to trzeba dać mu też wolność do podejmowania pewnych decyzji albo do posiadania pewnego, nie wiem, może nawet ostatniego słowa, tak? Czyli dyskutujemy o czymś i wiesz, spotykamy się gremialnie, jak to w spotkaniach bywa, i omawiamy jakiś temat i jeżeli ktoś mówi, słuchaj, dobra, to jest your call, tak? Czyli jeżeli mnie zapytasz o opinię, to ja się nie znam, ale jeżeli ty uważasz, że to jest dobre, no to zróbmy, ja się temu poddam.
No.
I nie na zasadzie, wiesz, słabości, że tak, ojej, nic nie umiem, nic nie mogę.
Już nie, tylko na zasadzie wyboru, tak?
Tak, tylko się dokładnie wybierasz i mówisz, okej, okay, to zróbmy to w ten sposób, bo ja nie mam do tego umysłu, tak? Ja mam umysł, nie wiem, do bębnów, mam umysł do klawiszy, a ty masz umysł do planowania i zrób to po prostu. Jeżeli ty mnie poprosisz o to, żebym, nie wiem, zagrał Bohemian Rhapsody, kurczę, na tereminie, to ja to zrobię, jeżeli uznasz, że jest to fajny element tego, co tworzymy, czy wiesz, z czym do ludzi wychodzimy. I to no znowu oczywiście to wynika z tego ego, tak? No bo
czy jest... Albo raczej z jego braku.
No tak, no czy z ograniczenia też, tak? No bo wiesz, można wykonywać różne ćwiczenia mentalno-duchowo, prawda, kontemplacyjne, już nie wchodząc w to, czy to jest, wiesz, pod takim imieniem, czy pod takim... że tak powiem.
Można na przykład medytować.
No tak, no można, tylko po prostu to jest zawsze pytanie, czy wiesz, czy mamy się oszukiwać, czy nie. No, człowiek ma różne mechanizmy w sobie, różne skłonności, różne popędy, różne, wiesz, no, jakby takie predyspozycje do interakcji. Aha. No i można to użyć w dobrych proporcjach lub złych, no i koniec. I to jest kwestia tego, tak, że można coś wycofać, bo nie da się tego nie mieć, bo jak tego nie masz, to nie jesteś człowiekiem. No, to trochę tak.
Tak. Mm-hmm. No to był pierwszy błąd.
Zostało 9 błędów.
Ja sobie wpisałem jako pierwszy błąd, bo ty powiedziałeś, że 10 błędów do uniknięcia, jeżeli grasz w kapeli. Pierwszy to jest w ogóle można nie grać w kapeli, tak? To tak było, że możecie ominąć granie w kapeli.
Tak.
Ja pierwszy błąd, który sobie wpisałem, to jest taki, że nigdy nie dowiesz się, czy to, co tworzysz, to jest w ogóle fajne, czy nie.
No, to prawda.
Bo to jest taki trochę... No to jest weryfikator jednak, jak to się robi z innymi ludźmi. To jest też to, co powiedziałem przy okazji numeru jeden, nie? Że no może się okazać, że się rozwiniesz w konfrontacji z innymi ludźmi, a z kolei jak tworzysz samemu, no to bardzo często możesz się zapętlić w jakichś swoich ograniczeniach, w jakimś swoim myśleniu o sobie, o swojej twórczości i nie wyjść poza ten schemat w żaden sposób. No to tutaj chodzi o to, że może się okazać, że jesteś przekonany, znaczy ja mówię na swoim przykładzie, tak? Wszystkie pomysły, które ja wymyślam, ja uważam, że one są najlepsze na świecie, nie? Dopiero konfrontacja z innymi ludźmi, z którymi albo gram, albo na których opinii w jakiś tam sposób mi zależy, weryfikuje to, czy one są faktycznie takie genialne, czy nie.
Mhm.
I jeżeli grasz w kapeli, to musisz być otwarty na coś takiego, w sensie takim, że musisz być otwarty na to, że ktoś przyjdzie ci powie, nie, ten pomysł jest słaby. No i oczywiście to nie powinno się skończyć w tym miejscu ta rozmowa, tylko jeszcze ta osoba powinna w sumie wiedzieć, dlaczego ten pomysł jest słaby, bo takie mówienie, nie, bo mi się nie podoba, no to jest trochę produktywne, tak?
Natomiast na opinia, no.
Natomiast no jeżeli grasz w kapeli, no to trzeba się być w stanie wystawić na ocenę i najpierw na ocenę kolegów czy koleżanek zespołu, a potem dalej na ocenę ludzi, którzy jakoś tam zaczną tego słuchać, tak? Czy to poprzez przybycie na twój koncert, czy to poprzez zapoznanie się z tym na YouTubie, czy na jakimś tam Bandcampie. No i tyle. No i więc taki błąd numer dwa do uniknięcia w kapeli według mnie to jest nie być zamkniętym na cudzą opinię. O.
No, mam podobny punkt. U mnie to bardziej dotyczyło, prawda, otwarcia też na eksperymentowanie muzyczne, tak? Czyli właśnie, no, ja uważam, że tam mój pomysł na konwencję jest najlepszy i że w ogóle powinniśmy grać, wiesz, stoner rocka, a ktoś mówi, dobra, a jakbyśmy na przykład dołożyli do tego...
Lirę korbową,
to co ty na to? To ty wtedy powiesz, nie, ale to nie jest zgodne z tym stylem, bo w tym stylu
nie ma. Nie grał na lirze korbowej.
Dokładnie, to w ogóle tak nie można. A ty mu powiesz, no dobra stary, ale nie jesteśmy na pustyni, wiesz, pod Los Angeles, czy tam
tak,
gdzie indziej.
Tylko wtedy, w Pruszkowie.
Dokładnie, więc już nadal nie jesteśmy zgodni ze stonerowymi, wiesz, wyznacznikami, nie?
A ty to naprawdę, żeby grać stonera, to trzeba mieszkać na pustyni?
Wiesz co, tak, znaczy... Tak i nie, tylko ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby jednak być muzykiem folkowym.
Żeby być w miejscu kulturowo jakoś tam związanym z tą muzyką, tak?
Tak, jeśli nawet nie robisz tego, bo to żeśmy chyba nawet w pierwszym odcinku mówili.
Tak. Mówiliśmy. Zapraszamy do odsłuchania odcinka numer jeden.
Tak jest. Wtedy jeszcze nie mieliśmy podzielonego ekranu i wiesz, nie gadaliśmy o tym.
Nie, wtedy
tam,
siedzieliśmy przy prawdziwym stole. Tak. Staroświecko.
Wtedy była to po prostu rozmowa, a dzisiaj jest to ten program technologiczny.
Wideokonferencja.
Ach tak, więc konferujemy. Więc ważne jest to, żeby wiedzieć skąd się pochodzi i co jest w naszym kodzie kulturowym, żeby móc sobie z niego korzystać lub nie, żeby się... Dla mnie to jest punkt startu, to jest trochę tak jak masz, wiesz, planszę i ta plansza jest dosyć nieograniczona i masz, wiesz, mnóstwo ścieżek. Mhm. Natomiast fajnie jest sobie stanąć i zobaczyć, dobra, ale jaki jest mój start? Bo być może to będzie fajny przyczynek do tego, żeby... jednak bardziej przydać się kulturze naszej, jaka by nie była, jak bardzo nie byłaby, nie wiem, słaba, dobra, świetna, okropna, brzydka, nie podobała nam się,
Tak.
Ale zacząć od czegoś, co znamy, bo to będzie dla nas moim zdaniem bardziej naturalne i wiesz, można się zawsze oglądać na tych innych lepszych, którzy wiesz, mają 100-letnie doświadczenie w graniu muzyki popularnej i warto sobie gdzieś to przestudiować, natomiast wiesz, nigdy nie będziesz grał hip-hopu jak wiesz, jak w Nowym Jorku w 90-tych, 80-tych, 70-tych latach. No i pytanie, wiesz, to też nie musi być cel, tak? Ale też nie będziesz wiedział, jeżeli nie spędziłeś tam jakiegoś czasu, jeżeli nie poznałeś kogoś, kto tworzy tę muzykę, jeżeli nie spotkałeś się z tym folklorem, czy z tą kulturą, osobiście, nie wiesz, nie dotknąłeś tego, no to wiesz, to tak jak gotowanie, wiesz, no słuchaj, zrób
pad thai, nie będąc w Tajlandii.
Na przykład, albo wiesz, jaki masz punkt odniesienia, jak się je pad thai, znaczy jak się je, no normalnie, ale jak smakuje pad thai w momencie, kiedy nigdy go nie jadłeś na miejscu powstania, nie? Czyli wiesz, można, tylko czegoś będzie brakowało, także tutaj znowu, prawda, dygresja, świetnie goni drugą dygresję, ale myślę, że trzeba się otworzyć, ale też trzeba od czegoś zacząć. I moim zdaniem właśnie błędem, który kapele popełniają często niestety, to jest właśnie obejrzenie się na zachód, czyli wiesz, nasłuchaliśmy się czegoś. Sam jestem winien tego, ale obejrzeliśmy się na coś, w ogóle wiesz, odcinamy nożem, wiesz, wszystko co poznaliśmy do tej pory tutaj lokalnie, bo nam się to nie podoba, to jest łe. I zaczynamy grać jak, kurczę, ktoś tam, śmoś tam, wiesz, bo ta płyta z 94 była świetna, więc teraz w 2003 będziemy grali tak samo. Tylko, że tamci goście już, oni grali wtedy tam dlatego, że wyrośli w tamtej kulturze, że tam na przykład się okazuje, wiesz, że oni się fascynowali Neilem Youngiem, czy tam, kurde, jakimś innym, wiesz, Bobem Dylanem. I dlatego to tak brzmiało. A my w ogóle Boba Dylana nie znamy, nie wiemy, kim jest Neil Young i próbujemy naśladować to, co, wiesz, jakby... To jest wyrwane z kontekstu, nie? Także myślę, że muzyka i tworzenie powinny być w czymś zakorzenione, w czymś, co znamy. Czyli powinniśmy siorbać tę wodę po prostu z tej studni naszej lokalnej, a nie po prostu próbować, wiesz, biegać z kubeczkiem gdzieś tam, szukać, że ta chmura, co kiedyś padała nad tamtym krajem, to może tutaj te same krople spadną na nas. To pomieszanie z poplątaniem, moim zdaniem.
Czyli co, numer 3 byś powiedział, żeby nie tworzyć muzyki, która jest pozbawiona korzeni w twoim bezpośrednim kulturowym otoczeniu.
Absolutnie, bo ona krócej będzie żyła. No wyobraź sobie roślinkę, wiesz, przesadzoną albo w ogóle wyciągniętą z korzeniami, położysz ją sobie, kurczę, na parapecie i się będziesz nią, wiesz, rozkoszował przez 2 dni, a potem ona stanie się niestety, wiesz, martwa.
A to myślisz, że jeżeli na przykład chłopaki z Ursynowa się dogadali, że będą robili hip-hopa tak jak w Nowym Jorku, to, że no jak gdyby dlatego oni nie znajdą aż takiej rzeszy słuchaczy, czy oni aż tak bardzo nie będą brzmieli szczerze, jak gdyby uznali, że no dobra, to zamiast próbować to robić tak jak tamci kolesie z Nowego Jorku, to spróbujmy się zainspirować ursynowskim życiem.
No dokładnie tak byłoby lepiej, bo to jest nawet...
Ale wiesz, no to jeszcze w tekstach można to zrobić, tak? Natomiast... W jaki sposób się zainspirować
Ursynowem
w warstwie muzycznej?
No nie wiem, trzeba Nuna spotkać, spytać i jego znajomych. Wiesz co, ja myślę, że akurat to, co powiedziałeś, to się tam jakoś w miarę udało, nie? Czyli ten hip-hop, wiesz, taki warszawski. I on,
tak, tak. Tak.
On brzmiał bardziej jak Warszawa niż jak Nowy Jork. Jeśli chodzi o hip-hop, to tutaj sytuacja jest, no właśnie, trochę podobna, ale troszkę inna, jakby to powiedzieć, bo hip-hop jest pewnym mechanizmem działania, jest pewnym sposobem na nie wiem, na ekspresję, na wypowiadanie pewnych treści i on w miarę jest elastyczny, to znaczy on się przystosowuje do różnych warunków, do różnych krajów i jakby warunkiem moim zdaniem powodzenia czegoś takiego lokalnie, czyli wiesz, w oderwaniu od Nowego Jorku, w oderwaniu od Stanów Zjednoczonych, gdzie to powstało, jest właśnie zrozumienie mechanizmu, czyli nie naśladowanie Nowego Jorku, czyli nie będę robił bity jak DJ Premier, tylko będę robił bity jak DJ Krzysiu, wiesz, z Ursynowa czy tam z Jelonek, no. Ale zastosuję podobny model działania, jak zrobił DJ Premier, tylko nie będę z niego zżynał, tylko spróbuję zrozumieć, dlaczego on to robił tak, jak robił, nie? Czyli tak jak, nie wiem, DJ Premier czy wielu innych korzystało z jazzowych, soulowych R&B płyt, wiesz, z kultury czarnoskórych, tak, ze Stanów Zjednoczonych z lat 60., 70. tam i tak dalej. Tak u nas na przykład zaczęli kombinować, to może weźmy, nie wiem, tam Halinę Frąckowiak, Wodeckiego, samplujmy, nie wiem, Kilara i wiesz, i Lutosławskiego, tak? Mhm. I właśnie o to chodzi, że po prostu wzięliśmy to, co jest nasze i przerobiliśmy na modłę według, wiesz, zasad, według, no dokładnie, według zasad, wiesz, tworzenia muzyki należącej do kultury hip-hop, także... Także to się w miarę udało, natomiast no, trzeba mieć świadomość mechanizmów, tak? Czyli jeżeli będziemy grali właśnie stoner rocka, to trzeba zrozumieć, dlaczego stoner rock jest stoner rockiem. Czyli jeżeli, nie wiem, Amerykanie mieli tą swoją, wiesz, desert rock i tak dalej, czyli wiesz, wychodzili, robili sobie, wiesz, koncerty przy agregatach po prostu na pustyni, no to spróbujmy się wprowadzić w podobny nastrój, nie siedząc, wiesz, w pokoju, tylko właśnie znajdźmy sobie kawałek, nie wiem, polany, albo idźmy na, wiesz, kurde, na wydmy i zagrajmy, nie wiem, na plaży, no, i zobaczmy, co z tego wyniknie i czy wchłoniemy ten krajobraz i czy ten krajobraz przejdzie, wiesz, przez tą muzykę.
Ja chciałbym tylko tutaj zaznaczyć, że istnieją na świecie takie twory, jak na przykład chrześcijański black metal. Ale podejrzewam, że powinniśmy na ten temat nagrać osobny odcinek podcastu.
To jest groźne połączenie.
To jest groźne połączenie, ale to jest w ogóle bardzo karkołomne połączenie na wielu płaszczyznach. Natomiast tutaj chciałem się odnieść do tego pomysłu, że właśnie będziesz robił stoner rocka siedząc w pokoju, nie? To tak podobnie.
No trochę głupio.
Słuchaj, no to był numer 3, a powiedz mi w takim razie, co jest na liście jako numer 4.
Taki faktor, który nazywa się czas.
X-faktor.
X-faktor, to jest X-faktor, bo ten X może być różny. Ja jestem też zwolennikiem tego, żeby rzeczy nie pospieszać. Czyli z jednej strony trzeba mieć świadomość, że rzeczy trzeba kończyć, tak? Czyli stawiać sobie pewne kody, granice, jakieś takie, wiesz, rozdziały domykać, czyli jeżeli...
Nie wiem, sobie stawiać.
Tak, dokładnie. Jeżeli... Przepraszam, chciałem być poetą, no trudno.
No dobra, dobra. No. Ja tłumaczę poetów.
Chodzi o co? Jeżeli mamy do zrobienia coś konkretnego, typu epka, płyta, singiel, wyznaczmy sobie termin i on jest ważny i trzeba się go trzymać i nie traktować zespołu jako... po prostu patologicznej rodziny, której można wszystko wyperswadować i powiedzieć, że to tak jest nieważne, tam whatever, nie trzymamy się własnych, wiesz, słów i ustaleń. Trzeba to domknąć, ale nie należy pospieszać pewnych rzeczy związanych z tworzeniem, czyli jeżeli coś potrzebuje tego, żeby się, nie wiem, dwa dni nudzić, nie wiem, pojechać, kurczę, do wiesz, do domku za miastem i tam siedzieć przez dwa dni, patrzeć na trawę i wiesz, pić browara albo herbatkę i pod koniec drugiego dnia, nie wiem, skrobnąć jakiś, wiesz, singielek na przykład, to trzeba dać sobie na to czas. Jeżeli ludzie uznają, że właśnie możemy zrobić coś szybko na jednej próbie i że to będzie fajne i się zgadzamy, to spoko, ale jeżeli wszyscy czują, albo przynajmniej, nie wiem, połowa mówi, słuchajcie, nie poganiajmy tego, bo na przykład ten numer jest nieskończony i go nie zrobimy dzisiaj, no to odłóżmy, zajmijmy się czymś innym, ale pamiętajmy, że w tle mamy, prawda, za miesiąc trzeba to wszystko już, wiesz, spisać.
Słuszna uwaga, ja bym do tego jeszcze dodał taki pewien niuans, że czasami się określi deadline na dzień X i potem się w dniu X okaże, że nie do końca wszyscy są zadowoleni z tego, co się jest zrobione. I teraz dosyć popularnym w środowisku muzyków podejściem jest: trudno, przecież nigdy nie będziemy zadowoleni. Ja uważam, że to nie do końca tędy droga, w sensie takim, że no zazwyczaj tą muzykę się na samym tam początku tworzy nie dlatego, że są z tego pieniądze i wielka sława, tylko dlatego, że się to lubi, a w związku z tym nie należy przegapić tego, że jednak to, co ten zespół stworzy, musi być przez tych ludzi lubiane i musi powodować pewien poziom satysfakcji z tego, co powstało.
Absolutnie.
No i ja rozumiem oczywiście, że można być perfekcjonistą i, wiesz, do końca życia po prostu poprawiać jakieś tam flamy na werblu, czy ripshoty, czy coś tam, czy produkować trzy lata, miksować płytę. Natomiast no, pewien taki minimalny poziom właśnie zadowolenia powinien zostać zachowany, tak? To znaczy, jeżeli widać, że ewidentnie ludzie są niezadowoleni, to prawdopodobnie trzeba właśnie temu jeszcze poświęcić trochę więcej czasu i jeżeli się wyznaczyło deadline na dzień X, a okazuje się, że to będzie dzień X plus 2 miesiące, to raczej nic się nie stanie, bo znowu nie ma tam kontraktu z tyłu, który sprawi, że zaraz wszyscy bez majtek, prawda, na golasa wyjdą z pokoju, bo nie dopełnili czegoś tam i w związku z tym straszliwe kary się na nich zwaliły. Więc większą jak gdyby wartością jest to, żeby żeby właśnie dokończyć coś i żeby wszyscy byli zadowoleni, niż żeby deadline został zachowany. To teraz punkt piąty.
Punkt piąty. Słuchaj, no ja mam tutaj punkt taki. Punkt piąty. Punkt piąty wygląda w ten sposób, że znowu polecam, żeby delegować odpowiednich ludzi do odpowiednich zadań, czyli żeby nie było rozmycia odpowiedzialności i rozmycia kompetencji mimo wszystko, bo...
Ja rozumiem i zgadzam się z tobą i podpisuję się pod tym. Jak najbardziej, tak, wykorzystywać talenty ludzi i nie piętnować tych słabych stron, bo to i tak niewiele zmieni, że się je spiętnuje. Ale... Moje doświadczenia osobiste znowu.
Słusznie.
Delegujesz odpowiednim ludziom odpowiednie rzeczy i co zrobić, jeżeli ci ludzie tego nie robią?
Chciałbym powiedzieć metodą socjopatyczną. Zmienisz człowieka szybko, w ogóle bez gadania. Natomiast to w zespole tak nie wygląda, bo...
Jakbyś był biznes coachem, to byś sprzedał dużo szkoleń online w tej chwili. Ale no,
oczywiście.
Mówimy o artystycznych endeworach i mówimy tak, o tworzeniu wspólnej muzyki, więc raczej nie można człowieka od razu wywalić.
Oczywiście, że nie. Ja trochę to powiedziałem, wiesz, tak na zasadzie właśnie pewnej szydery z takich rozwiązań, bo... No bo zespół rządzi się innymi prawami, to jest jednak troszkę, może nie rodzina, ale jednak relacja.
Tak.
No myślę, że są rozmowy potrzebne i że tutaj, wiesz, umiejętność mediowania i umiejętność też takiego, tej wrażliwości na drugiego człowieka, bo wiesz, czasami takie zewnętrzne powody tego, dla których ktoś czegoś, nie wiem, nie robi albo nie potrafi, albo wiesz, unika pewnej odpowiedzialności, są gdzieś schowane bardziej, wiesz, no szczególnie w środowisku facetów, którzy rzadko kiedy przyznają się do tego, że nie wiem, mogą być, wiesz, z jakiegoś powodu słabi.
Albo niepewni,
wiesz, bo słabość nie powinna być określeniem pejoratywnym, bo wszyscy jesteśmy i mocni, i słabi. To nie ma w tym nic złego, tak? Jeżeli powiem, nie potrafię czegoś zrobić i nie umiem tego zrobić i nie wiem, jak się tego nauczyć, to nikt nie powinien ci głowy za to urwać, bo sam przechodził przez to samo. Nie jesteśmy, wiesz, herosami i nie powinniśmy tak siebie, wiesz, oceniać. Bo to jest też pułapka, tak? Bo łatwo się wpędzić w jakieś, wiesz, stany depresyjne, lękowe, wtedy, kiedy nie podołasz czemuś i, wiesz, załamiesz się i mówisz, to już nigdy więcej, nic się nie uda, nie? A to nie o to chodzi, po prostu to jest część procesu.
Czyli delegujmy odpowiednim osobom i nie piętnujmy, jeżeli komuś coś nie wyjdzie.
No absolutnie, no jeżeli ten człowiek mówi, podejmę się, a potem się, nie wiem, nie umie podjąć czy coś, no to do skutku, tak, jeżeli w końcu powie, dobra, ja naprawdę nie umiem tego robić i po prostu nie chcę tego wstrzymywać, wiem, że to jest ważne dla zespołu, no to trzeba poszukać kogoś innego. Czasami to są na przykład osoby z zewnątrz, jeśli chodzi, nie wiem, o menadżera, to czasami jest to członek zespołu, ale nie musi też tak być, tak? Oczywiście, że menadżer to już są dodatkowe, że tak powiem, koszta, dodatkowy człowiek, dodatkowe informacje, które muszą przepłynąć z punktu A do B, ale czasem menadżer, który jest, powiedzmy, oderwany od procesu twórczego świadomie, jest skuteczniejszy niż menadżer, który jednocześnie ma na głowie, wiesz, napisanie tekstu, no nauczenie się wokalu, wiesz, i jeszcze o 20 musi zadzwonić do, wiesz, do klubu i powiedzieć, no to jutro będziemy, nie? A jak zapomni, bo ćwiczył, no to nie pojedziecie, więc tutaj to jest kwestia już też do wyboru, ale warto mieć tą świadomość i też sobie spisać pewne rzeczy, czyli wiedzieć, co jest potrzebne do tego, żeby ten zespół funkcjonował, tak? Jeżeli mamy cel taki, to co jest nam potrzebne, żeby ten cel osiągnąć, tak? Jeżeli potrzebujemy menadżera, załatwmy menadżera, czy z zespołu, czy spoza zespołu. Jeżeli potrzebujemy, nie wiem, jakiejś tam płatnej promocji, zbierzmy hajsy. Jak nie mamy hajsów, to nie będzie płatnej promocji. Nie napinajmy się, wiesz, itd. No.
Numer 5. Ja bym chciał zaserwować numer 5 i powiedzieć, że błędem numer 5 do uniknięcia, jeżeli grasz w kapeli, jest to, że wydaje ci się, że tobie będzie zależało tak samo jak wszystkim innym i że wszystkim innym w zespole będzie zależało tak samo jak tobie. Tak nie będzie.
Tak, zgadza się. Oczywiście, że tak. To tutaj
jest najkrótsza droga do wielkiego rozczarowania i to jest absolutnie jeden z moich grzechów, które popełniłem grając w zespole i to nie jednym, że mi się wydawało, że jeżeli ja się angażuję w jakiś tam sposób, to wszyscy inni też powinni się angażować w jakiś tam sposób. I cały patent polega na tym, że nie i wszystkim innym się wydaje, że oni się super świetnie angażują i oni już więcej nie muszą. No i to, że ja oceniam to zaangażowanie na 40%, to wcale nie znaczy, że oni tego zaangażowania nie oceniają na 100%.
To prawda. No tak, no mamy różne skale. To jest właśnie chyba pochodna właśnie wymagania od siebie więcej i można się w tym zagonić i rzeczywiście stwierdzić, że ja robię 100%, ale ja wiem, że powinienem 127%. Więc jeżeli ja zrobię 127%, to te 40% tego drugiego człowieka to już w ogóle zniknie w tych moich 127%, więc oni się nie nadają. Głupio. To jest droga donikąd. To prawda, tu się zgodzę. Ja z kolei chyba jestem winien tego, że byłem właśnie po tej drugiej stronie, że mogłem się zaangażować więcej, bo czemu nie, ale z jakiegoś powodu wybierałem, żeby tego nie robić. No i tak.
Mamy ja myślę tak, sobie, że wiesz, jak ze wszystkim, to jak gdyby jakbyśmy mieli poradzić coś idealnego, to ideał gdzieś leży pomiędzy tymi postawami, w sensie takim, że postawa pod tytułem wymagam z siebie na maksa i od innych też, to prowadzi raczej do wypalenia. Z kolei postawa pod tytułem no mógłbym się więcej zaangażować, ale się nie zaangażuję, to jest taka cienka linia pomiędzy byciem wyluzowanym, a byciem takim, wiesz, no, slackerem.
Nie? No trochę tak. No,
więc to tak gdzieś po środku trzeba siedzieć i wiedzieć, kiedy się należy bardziej zaangażować i kiedy się trochę wycofać, żeby sobie naładować baterię. I to myślę, że jest bardzo trudne, bo w ogóle w życiu utrzymanie takiej jakiejś tam właśnie równowagi jest ciężkie, bo tej równowagi de facto nie ma nigdy tak, tylko to zawsze się buja.
To prawda, dokładnie, więc albo się wychylamy na jedną stronę, albo na drugą i zawsze jesteśmy jednak w ruchu, to znaczy mi to trochę przypomina pilotowanie samolotu, że samolot nigdy nie leci super prosto i pilot nigdy nie siedzi na zasadzie dobra tam, znaczy chyba, że ma autopilot, ale jeżeli mamy do czynienia z małym statkiem powietrznym, to cały czas balansujesz, bo tu jest wiatr boczny, tu jest coś, tutaj wiesz, ciepłe powietrze, tu zimne, więc cały czas kompensujesz, jakby wyrównujesz do lotu prostego i ten de facto jakbyś miał, wiesz, super dokładny jakiś tam, wiesz, namierzacz tego, jak ten samolot leci, to byś zobaczył taką, jak muchę trochę, w sensie cały czas jest, to tak wszystko lata. I nic z tym złego nie ma, po prostu tak wygląda życie.
Numer sześć.
No to ja bym numer 6 zrobił w ten sposób, że tak jak ty mówiłeś, że nie wszyscy się angażują tak samo, to też, że muzyka się wszystkim tak samo nie podoba. Czyli
w zespole czy
w zespole i na świecie. Czyli jeżeli my na przykład jako zespół jesteśmy 100% przekonani, że to co robimy jest właśnie najlepsze i tak być powinno, no bo to jest nasze, więc
tak, no bo inaczej będziemy, to po co to robić, no.
Wiesz, no chwalimy swoje dziecko i mówimy to jest moje najpiękniejsze, najmądrzejsze dziecko i to jest naturalne. Mhm. I każde dziecko każdego rodzica będzie właśnie takie. To nie musi być tak, że pójdziesz i wiesz, menadżer tam, czy tam wiesz, A&R jakiś, wiesz, gdzieś tam w jakimś korpo muzycznym, czy muzyczne korpo.
Wiesz, no to Sony BMG, nie?
Na przykład. Czy gdzieś tam, gdzie wiesz, gdzie będziesz chciał, wiesz, jakiegoś uzysku z tego, że coś nagrałeś i pokazujesz, to on może powiedzieć, stary, ale daj spokój, to 5 lat temu tak się grało, myśmy już mieli 5 takich zespołów, co nas to obchodzi, nie? I trzeba się z tym zetknąć i się pogodzić, czyli powiedzieć, dobra, to, że ten człowiek ma pewną opinię i że to mu się nie zgadza z jakimś modelem biznesowym, nie oznacza, że ta muzyka jest zła, po prostu to jest zły adresat dla nas w tym momencie, tak? Jeśli przyjdziemy z nim, przyjdziemy do niego z kurczę chrześcijańskim black metalem i on powie, ekstra, tego jeszcze nie było, w ogóle robimy, no to wtedy będzie okej, wtedy nasze cele się spotkają i będziemy na tej samej stopie i zrobimy fajne rzeczy razem i wszyscy będą happy, albo nie. Natomiast tak, dokładnie, koniec.
Numer 7. Mój numer 7 to jest taki, że nie popełniaj błędu, myśląc, że musisz robić coś od razu bardzo oryginalnego i po raz pierwszy na świecie.
Absolutnie, zgadzam się.
Bo po pierwsze, to na pewno na początku nie będziesz bardzo oryginalny, a po drugie dlatego, że zazwyczaj taki zespół nie stworzy czegoś unikalnego na świecie. I na pewno nie, znaczy w sensie może się okazać nawet, że przez całe istnienie zespołu nie powstanie nic, co będzie unikalnego, co wcale nie znaczy, że to nie będzie wartościowe. Co wcale nie znaczy, że to komuś nie przyniesie przyjemności w słuchaniu, co wcale nie znaczy, że to nie będzie realizowało jakichś tam innych waszych celów, na przykład nie będzie fajną odskocznią od smutnej pracy w korporacji, albo nie wiem, albo nie zapewni wam jakiegoś tam innego realizowania się, czy ekspresji, czy wspólnie spędzonego czasu. To nie musi być po raz pierwszy zrobione na świecie i to nie musi być coś od razu oryginalnego.
Absolutnie. Tutaj nie mam nic do dodania, to jest dokładnie to, co też bym powiedział. To prawda.
Numer 8
to jest numer pod tytułem Plan B. Czyli, ale to jest oczywiście, wiesz, no to wynika z tego, w jakich my warunkach funkcjonujemy i jakie mamy gdzieś tam nastawienie, czy wychowanie, powiedzmy.
Dawaj.
Że daje. Chyba nie ma co stawiać 100% swojej energii, życia i wszystkiego na muzykę. To znaczy, jest większe prawdopodobieństwo, że nie osiągniesz sukcesu, który da ci full hajsu i po prostu spokój życiowy, domek na plaży. Mhm. Jest to bardziej prawdopodobne, że tak nie będzie, niż to, że będzie. Tak, no bo wiesz, w muzyce i w tworzeniu istnieje ten magiczny składnik, no trochę takiego, wiesz, powodzenia i trafienia w czasy, które akurat się dzieją, tak? Czyli jeżeli wymyślisz sobie jakąś konwencję i ona jest twoja i po prostu musisz robić to w ten sposób, no to nie masz gwarancji, że to pójdzie, tak? No niewielu ludziom udało się zrobić tak, że wymyślili jakąś konwencję, czy wiesz, trafili na jakąś formułę muzyczną, która po prostu chwyciła od razu, tak?
Tak.
Większość z nas po prostu sobie gra jakąś tam muzykę i ona przejdzie bez echa najczęściej i to też nic z tym złego nie ma, bo wiesz, masz albo tak, albo śmak, no i to jest zawsze pytanie do ciebie, co chcesz robić, bo jeżeli się uparłeś, że będziesz grał bluesa, bo kochasz bluesa, no to może kiedyś, to graj bluesa i może kiedyś przyjdzie na to boom, ale nie licz na to, że nagle wyciągniesz z tego, wiesz, 150 tysięcy rocznie, prawda, na czysto, tak?
No widzisz, to ja sobie podobną rzecz zapisałem u siebie na liście.
I oczywiście potrzebujesz. No.
Zapisałem sobie ją jak gdyby rozbitą na dwie części, to znaczy po pierwsze, no nie ująłem tego tak jak ty, czyli że nie, na pewno nie odniesiesz sukcesu, czy tam nie będzie z tego pieniędzy. Ja to sobie zapisałem w ten sposób, że jeżeli tworzysz muzykę, to zapewnij sobie byt gdzie indziej, czymś innym, co jest od razu monetyzowalne, bo prawdopodobnie długo z tej muzyki kasy nie będzie.
No dokładnie.
Żeby nie było czegoś takiego, że zaczynasz myśleć, o kurde, muszę z tej muzyki jakoś wycisnąć pieniądze, a w związku z tym zaczniesz grać rzeczy, które być może nie do końca cię jarają, albo może nie do końca... No i się z tej pasji się zrobi praca i będzie smutno. Tylko, i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, którą sobie zapisałem, która jest trochę blisko tego, co powiedziałeś, to jest, ty powiedziałeś, żeby mieć plan B, to znaczy chodziło ci o to, żeby mieć co włożyć do garka, nawet jeżeli z tej muzyki nie będzie pieniędzy, a ja sobie zapisałem, absolutnie. Grając w kapeli, nie miej planu B, to znaczy jeżeli się decydujesz na granie bluesa, to prawdopodobnie nie funkcjonuj na zasadzie, będę grał bluesa, ale jeżeli przez 2 lata nie uda mi się zgromadzić 500 tysięcy subów na YouTubie, to zacznę grać wtedy hip-hop. Bo wtedy nie będziesz grać dobrze tego bluesa, tylko no tak. Będziesz zawsze myślał o tym, a jak to mi nie wyjdzie, to pójdę tego hip-hopa, nie?
Tak, no plan B, o którym mówiłem, to był raczej plan B właśnie zarobkowo-pracowy, tak? Czyli nie rzucaj studiów, czy tam rozpocznij je jakkolwiek, albo nie wiem, idź po prostu szkol się, nie wiem, w zawodzie, nie wiem, stolarza, piekarza czy kogoś i to nie jest pejoratywne, po prostu to są zawody, które jakiś tam stały dochód zapewniają i to nie jest żaden wstyd robić to i tamto, w sensie wielu muzyków, wielu artystów, których płyty słuchamy do dzisiaj, którzy są mega, że tak powiem, poważani i mało się różnych zadań, które były no, po prostu w pewien sposób proste, banalne, no, ale oczywiste, ale przez to potrzebne też społecznie, tak, czyli...
Dosyć popularnym zawodem w kręgach muzycznych jest zawód kelnera albo barmana.
Na przykład. Jest to socjalne, prawda? Możesz zawsze w tym samym klubie zagrać na gitarze też któryś wieczorek, jak nie pracujesz. Mhm. Różne rzeczy się z tego powodu mogą dobre podziać i może się okazać, że właśnie to, że pracujesz, jest też przyczynkiem do rozwoju twojej kariery muzycznej. Bo będziesz właśnie wolny od myślenia właśnie pod tytułem nie mam co do gara włożyć, więc muszę iść na wieczór karaoke, zarobić 200 zł, kiedy absolutnie nie chcesz tego robić. I wiesz, że to w ogóle nie jest potrzebne.
Czy możemy uznać, że poruszyliśmy 6 i 7 punkt i teraz jest już 8?
Tak, myślę, że tak. Chociaż ja już jakoś tak mam wrażenie, że ja prawie do 10 już dojechałem, bo nam się to, wiesz, pokrywało, więc to...
Spróbujmy jeszcze 2.
Dobrze, ja mam w zasadzie ostatni i chyba najważniejszy to taki, żeby się nie bać. No, czyli być gotowym na porażki, być gotowym na to, że za pierwszym razem coś nie chwyci. Tutaj mamy w zasadzie we dwóch takie, i to pewnie nie we dwóch, ale takie powiedzenie, że właśnie, że co, że jeżeli robisz coś ważnego, to może się coś sypać w międzyczasie i że będą obstacles i będą przeszkody i będą trudności i że to jest właśnie znak tego, że idziemy w dobrym kierunku. O.
Tak, tak. Jest taka książka Ryana Holidaya, która się nazywa The Obstacle is the Way, która mówi, znaczy mówi o tym, to jest powyciągane z różnych filozofów stoickich, tam są fragmenty, które pokazują, że właśnie może, jeżeli robisz rzeczy, które są dla ciebie ważne, to prawdopodobnie napotkasz na przeszkody, jeżeli na nie napotkasz, to po prostu one są po to, żeby ci pokazać, że jesteś na dobrej drodze, bo to są kolejne problemy do rozwiązania, żeby pójść dalej.
Dokładnie tak. I im szybciej się nauczysz spotkania z rzeczywistością, tym łatwiej będzie, znaczy czy łatwiej, no z większym spokojem będziesz przyjmował większe wyzwania, bo jak zwykle w takich rzeczach, które się robi, jest efekt skali, tak? Czyli zaczynamy od absolutnie minimalnych problemów w stylu nie działa mi kabel, albo urwałem strunę, albo nie wiem, zgubiłem gitarę, po problemy w stylu mamy, wiesz, gramy main act i nagle rozpadał się deszcz, a jesteśmy w plenerze, co się dzieje, no. Tak. Czy gramy, czy czekamy?
Czy czekamy i dostajemy prądem po palcach? Czy
na przykład. Dokładnie, no. Oczywiście to znowu jest taki problem, różny, ale no tak, o.
To punkt numer 10, niech należy do mnie i chciałbym spiąć ten odcinek podcastu w taką piękną klamrę. Zaczęliśmy od tego, że warto grać z ludźmi, że jeżeli nie zagrasz w kapeli, to ci właśnie unikniesz rozwoju poprzez współpracę z ludźmi, no to na koniec, jako punkt 10, ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli masz wybraną drogę, w sensie jako artysta, jako zespół, macie wybraną drogę i wiecie mniej więcej, co chcecie robić i nagle się okazuje, że któryś z członków zespołu nie bardzo do tej drogi pasuje, to należy jak najszybciej i bardzo odważnie od razu się z tą osobą rozstać. I nie marnować czasu, w sensie nie wychodzić z założenia, że nie wiem, jeżeli my gramy tutaj właśnie chrześcijański black metal, a wokalista nagle dochodzi do wniosku, że on nie będzie skrzeczał, tylko on będzie śpiewał operowo i nikomu więcej poza nim się to nie mieści w głowie, to po prostu należy pogadać z tym wokalistą, powiedzieć, słuchaj stary, my szanujemy to, że ty będziesz śpiewał operowo, tu jest opera.
A tu jest nasz zespół. No to prawda, tak.
Ja w swojej bytności w zespołach zawsze popełniałem ten błąd, że czekałem do jakiejś ostatniej chwili, w której już naprawdę nie było szansy i już nie dało się nijak jakoś zracjonalizować sobie bycia tej osoby w zespole i to zazwyczaj później to tak samo jest zawsze bolesne, czy to się zrobi od razu, czy to się zrobi rok, czy 2 lata później, natomiast jeszcze oprócz tego się gromadzi jakąś ilość czasu niefajnych sytuacji, niefajnych jakichś kompromisów zgniłych. Nie opłaca się według mnie.
Chyba tak. Możesz mieć tu rację rzeczywiście. Tak, to prawda. To wymaga odwagi, wymaga też takiej świadomości i też wrażliwości na to, to jest dobry moment.
Ale pod warunkiem, że się wie, dokąd się idzie, bo jeżeli jesteście z kapelą na etapie szukamy, no to być może ten, wiesz, pomysł tego wokalisty z tym śpiewem operowym jest okej, tak? Natomiast jeżeli już wiecie, że znaleźliście, tak? I nagle coś przestaje pasować, jest dużo ludzi, jest dużo muzyków, którzy chcą grać, jest dużo ludzi, którzy potencjalnie na tym rynku mogą z wami współpracować, więc naprawdę lepiej jest się No i lepiej jest się po prostu rozstać i znaleźć kogoś, kto będzie lepiej do tej całej koncepcji pasował, kto też tą koncepcję będzie kumał i nie będzie się w tym męczył, tak? Bo czasami ludzie są tacy, że wiesz, sami nie odejdą, ale będą ci marudzili, że jest im źle, nie? I to no też tak. Nie jest fajne, no.
No tak. Ja chcę zdjąć te buty, no ale powiedziałeś, że będziesz w nich chodził, ale trochę bolą, no dobra, jeszcze przejdę ten kilometr.
Może przestaną, nie? Może nogi mi się zmniejszą.
Tak, może tak. A może czasem trzeba obciąć paznokcie. No także to prawda, tu zgodzę się również, tak.
Mamy nadzieję, że było to 10, a może nawet było 11 czy 12 punktów. Jeżeli tak, to Agnieszka, która nam robi tutaj notatki, zapewne to skrupulatnie odnotuje
tak.
W notatkach do tego odcinka. A my mówimy wam do widzenia i pozdrawiamy i do usłyszenia następnym razem.
Do widzenia.
Pa.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego.